The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Rozpoczynamy nowy tydzień, jest poniedziałek, 15 dzień kwietnia, a 106 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 260 dni. A do wysłuchania audycji zaprasza Państwa jak zwykle Barbara Innicka. Dziś słońce wzeszło o godzinie 6.22, zajdzie o 19.40. Długość światła dziennego to 13 godzin i 18 minut. Zaś jeśli chodzi o pogodę, mamy najcieplejszy z następnych 10 dni. Dziś maksymalna temperatura 82 stopnie. Jutro 74, ładny słoneczny dzień. W środę i czwartek deszcz. Kolejno temperatury 62 i 55 stopni. A więc cieszmy się dniem dzisiejszym i jutrzejszym, bo później już będzie znów deszcz. Imieniny obchodzą Anastazja, Bazylii i Wacław. Urodzeni 15 kwietnia to ludzie szlachetni, posiadają wszechstronne uzdolnienia, a rozmiłowani bywają przeważnie w dziedzinach artystycznych. Zawsze mają szczere intencje, jednak brak im pewności siebie. Na ogół lubiani przez otoczenie, mimo że bywają wyniośli i niekiedy nawet pyszni. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. A cytat dnia dzisiejszego. Między domem a pracą są małe zakamarki szczęścia. Ptak, ogród, powitanie sąsiada, uśmiech dziecka czy kot wygrzewający się w słońcu. Autorem jest Pam Brown. komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wzrósł, wynosi 4 zł i 3 grosze. Ropa Brent potaniała, $89.71, WTI 85,5 centów. Złoto również poszło w dół, $2,369.35 to cena za baryłkę. Rok 1452, a więc rozpoczęliśmy kalendarium. Był to rok urodzenia się Leonardo da Vinci, włoskiego malarza, filozofa, matematyka, poety, rzeźbiarza, architekta i konstruktora. Namalował m.in. Mona Lisę, Damę z łasiczką i Ostatnią wieczerzę. Rok 1874, w Paryżu otwarto pierwszą wystawę obrazów malarzy impresjonistów. 1885, umiera 16. prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln. Przyczyną śmierci były rany odniesione w teatrze dzień wcześniej po postrzeleniu go przez sympatyka Konfederatów Johna Wilkins Booth. 1912, w nocy o godzinie 2 tonie luksusowy statek Titanic po zderzeniu z górą lodową w pobliżu Nowej Fundlandii. Zatonął w niecałe 3 godziny od uderzenia. Śmierć poniosło ponad 1500 osób, ocalało 705. 1932. Hrabia Adam Branicki ofiarował Bibliotece Narodowej zbiory Biblioteki Wilanowskiej. 1944. W nocy Armia Krajowa przeprowadziła w Matczynie koło Lublina pierwszą udaną operację przerzutu kurierów i materiałów w dwie strony między Londynem a Warszawą. Operację nazwano Akcja Pomost 1. Uczestniczyli w nim między innymi pułkownik Stanisław Tatar, Stanisław Berezowski i Andrzej Pomian. Rok 1945. Wojska brytyjskie wyzwoliły obóz koncentracyjny w Bergen-Belsen. Do dziś nie wiadomo dokładnie, ile ludzi poniosło śmierć w tym obozie, ponieważ Niemcy spalili obozowe ewidencje. Przypuszcza się, że co najmniej 50 tysięcy. W ciągu kilku dni po wyzwoleniu zmarło dalszych 13 tysięcy więźniów, mimo że Anglicy założyli przy obozie szpital polowy z 14 tysiącami łóżek. 1966. W Gnieźnie rozpoczęły się centralne uroczystości obchodów tysiąclecia państwa polskiego. 1975. Biskupi polscy pod przewodnictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego przesłali do rządu memoriał, w którym oskarżyli władze PRL-u o łamanie konstytucji. 1989. Na stadionie w Sheffield w Wielkiej Brytanii 95 osób straciło życie na przepełnionych trybunach obiektu. W tym samym roku początek demokratycznej demonstracji na placu Tiananmen Square w Pekinie. Studenci popierani przez pekińskich robotników żądali rozpoczęcia reform politycznych, demokratyzacji życia publicznego oraz rozprawy z narastającą korupcją. 4 czerwca armia chińska zamordowała studentów. 1998. Zmarł Pol Pot, kambodżański komunistyczny dyktator. W młodości był mnichem, uczeń Jean-Paul Sartre, twórca ludobójczego kambodżańskiego ugrupowania Czerwonych Khmerów, którzy w latach jego rządów 1975-1979 na tak zwanych polach śmierci zamordowali prawie 1/3 mieszkańców tego państwa, czyli ponad 2 miliony osób. 2013. Wybuch bomb podczas bostońskiego maratonu spowodował śmierć 3 osób, a rannych zostało 144 osoby.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24. Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215 739 6624. 215 739 6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Do Polski trafiły pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, prawie 27 miliardów złotych. Szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że to największy jednorazowy przelew w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
Jest to płatność z pierwszego wniosku o KPO. My ten wniosek wystosowaliśmy dokładnie 4 miesiące temu, to było 15 grudnia. I dzisiaj, 15 kwietnia, są środki. Przez ten czas to były negocjacje z Unią Europejską, to była ciężka praca wykonana przez wiele ministerstw tego rządu, w tym oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości.
Pieniądze zostaną przeznaczone na szereg różnych inwestycji, m.in. w czyste powietrze. Jacek Protasiewicz został odwołany ze stanowiska wicewojewody dolnośląskiego. Decyzję podjął premier Donald Tusk. W ostatnich godzinach na koncie Jacka Protasiewicza na platformie X pojawiły się zdjęcia i wpisy dotyczące czasu spędzanego z partnerką. Komentującym je internautom polityk odpowiadał w niewybredny sposób i obrażał ludzi. W poprzedniej kadencji Sejmu Jacek Protasiewicz był posłem PSL, a w ostatnich wyborach parlamentarnych startował z list trzeciej drogi, ale nie dostał mandatu. Wicewojewodą został 15 stycznia. To nie są prywatne pieniądze przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mówi marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący Rady Maciej Świrski blokuje przekazanie Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej pieniędzy z abonamentu. Maciej Świrski zapewniał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że środki abonamentowe będą wypłacane mediom publicznym w chwili uprawomocnienia orzeczeń sądowych dotyczących wpisu likwidatorów Polskiego Radia i Telewizji Polskiej do KRS. Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że przewodniczący Świrski powinien natychmiast przekazać środki abonamentowe mediom publicznym na realizację misji.
To są pieniądze, które spływają z abonamentu Polaków i powinny być natychmiast przekazane i do telewizji, i do radia. I tutaj nie ma żadnego mówienia, że nie ma statusu prawnego. To są pieniądze na realizację misji i w telewizji, i w radio.
Wcześniej Maciej Świrski przekonywał, że powodem zwłoki w wypłacie środków z abonamentu jest niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia i brak wpisu likwidatora spółki do KRS. Wpis został dokonany w miniony poniedziałek, a mimo to Rada wciąż zwleka z wypłatą środków abonamentowych. W tej sytuacji Polskie Radio wysłało do przewodniczącego Rady ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty prawie 73 milionów złotych wraz z odsetkami należnych mu z abonamentu. Od połowy ubiegłego roku Argentyna zmaga się z epidemią dengi. W kraju brakuje środków odstraszających przenoszące wirusa komary. Preparaty przeciw owadom mają dotrzeć do Argentyny m.in. z Polski.
Od połowy ubiegłego roku w Argentynie na dengę zachorowało ćwierć miliona osób, z czego prawie 200 zmarło. Denga to choroba tropikalna wywołana przez wirus, przenoszony przez kilka gatunków komarów. Wywołuje gorączkę, bóle mięśni oraz nudności. Choroba może też prowadzić do gorączki krwotocznej oraz śmierci. By ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, lekarze zalecają stosowanie preparatów odstraszających owady, a tych w Argentynie brakuje lub osiągają zawrotne ceny. Między innymi z Polski niebawem do Argentyny ma dotrzeć około 120 tysięcy sztuk preparatów przeciwko moskitom. Władze Argentyny zapewniają, że natychmiast środki trafią do sprzedaży, a ich cena ma nie być wyższa niż 3000 peso, czyli mniej więcej 14 zł. Przemysław Lis, Polskie Radio.
Inflacja w marcu wyhamowała. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły licząc rok do roku o 2%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W lutym wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 2,8%. Dzisiejszy odczyt jest nieco gorszy od szybkiego szacunku GUS, według którego inflacja w marcu miała spaść o 1,9%. Zdaniem analityków inflacja w marcu osiągnęła minimum w tym roku. Wraz z przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego zacznie wzrastać. Przymusowa relokacja migrantów forsowana przez Unię Europejską jest nie do przyjęcia, tak mówi marszałek senior Marek Sawicki. Polityk PSL trzeciej drogi odniósł się do niedawnej wypowiedzi Donalda Tuska na ten temat. Premier zapewnił, że Polska nie zgodzi się na relokację. Marek Sawicki dodał, że w sprawie paktu migracyjnego wiele można jeszcze zrobić.
Wierzę w to i tym chwalił się Donald Tusk i trzymam go za sprawę, że znajdzie stosowną większość wśród Rady Ministrów, bo to przecież już parlament kierunkowo, co prawda niewielką większością głosów, ale wskazał, że ten pakt będzie realizowany. On w pewnych elementach w zakresie ochrony granic i sprawdzania imigrantów może i ma dobre aspekty, natomiast w zakresie relokacji jest kompletnie nie do przyjęcia.
Parlament Europejski zatwierdził pakt migracyjny, europosłowie zaakceptowali rozporządzenie wprowadzające mechanizm tzw. dobrowolnej solidarności. Jego uruchomienie będzie oznaczać rozlokowanie co roku co najmniej 30 tysięcy migrantów w krajach Unii. Państwa będą mogły alternatywnie zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę albo wziąć udział w operacjach na granicach zewnętrznych wspólnoty. Większość mieszkańców Litwy uważa, że Rosja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego ich państwa. To wynik sondażu przeprowadzonego na zlecenie litewskiego nadawcy publicznego LRT.
Badanie wykazało, że 7 na 10 mieszkańców Litwy uważa, iż Rosja stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jednak prawie 1/4 badanych nie do końca zgadza się z tym stwierdzeniem. Zdaniem litewskich ekspertów taka odpowiedź może wynikać z tego, że część osób czuje się bezpiecznie, dlatego że Litwa należy do Unii Europejskiej oraz NATO. Jednak pewna grupa społeczeństwa litewskiego może być też pod wpływem rosyjskiej propagandy. Sondaż wykazał, że przedstawiciele mniejszości narodowych mają inne spojrzenie na tę sprawę. O ile wśród Litwinów prawie 3/4 respondentów wskazało, że Rosjanie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, o tyle 50% mieszkańców, którzy mają inną niż litewska narodowość, uważa, że Moskwa nie stanowi niebezpieczeństwa. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
Rośnie liczba ataków hakerskich na Polskę. Jesteśmy w czołówce najczęściej atakowanych cyfrowo państw na świecie. W zeszłym roku zespół CERT Polska badał prawie 330 tysięcy incydentów w sieci. Mogą to być ataki przestępców szukających zarobku albo grup działających na zlecenie obcych państw. Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej Dominik Rozdziałowski mówi, że hakerzy działają na różne sposoby.
Tak naprawdę każdy z tych ataków jest różny. Czasami jest to atak na infrastrukturę krytyczną, czy na komunikacyjną, czy jakąkolwiek inną, a czasami jest to atak na tego przysłowiowego, załóżmy, Dominika Rozdziałowskiego, czyli mnie, na moją bankowość, na moje dane osobowe, czy po prostu na mój komputer, który zostanie zaszyfrowany i stracę zdjęcia córki z dzieciństwa, bo na chwilę straciłem czujność w internecie.
Odpowiedzią na rosnące zagrożenie jest dwudniowy kongres cyberbezpieczeństwa INSECOM, który rozpoczyna się dziś w Poznaniu. Za kilka dni do Sejmu trafi projekt ustawy o obronie cywilnej. Powiedział to w Rzeszowie minister obrony narodowej Władysław Kokosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił, że dużą rolę w budowaniu systemu będą miały samorządy.
Będą nakreślać plany na wypadek jakiegoś zagrożenia. Czy to katastrofy, huragan, powódź, podtopienie, pożar, różnego rodzaju klęski żywiołowe. Będziemy wspierać budowę schronów i miejsc chronienia w samorządach. Będziemy inwestować w takie miejsca, nie żeby dzisiaj kogokolwiek straszyć, tylko żeby odstraszyć naszych przeciwników.
Według Najwyższej Izby Kontroli na miejsce w schronach może liczyć 4% mieszkańców Polski. Po weekendowej nerwowości na rynkach finansowych spowodowanej eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie początek tygodnia przynosi uspokojenie. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że przestały drożeć aktywa kupowane w sytuacji zagrożenia.
Troszkę zaczął osłabiać się dolar do euro, na złoty też troszkę zyskuje na wartości. Obligacje tych głównych państw, tych tak zwanych rynków bazowych, no nie zyskują aż tak mocno właśnie, jak to miało miejsce przed rozpoczęciem weekendu, kiedy te obawy były bardzo duże. Także widać takie pewne opadanie emocji.
Monika Kurtek dodaje, że uspokojenie widać też w notowaniach ropy naftowej.
Ropa Brent jest w tej chwili poniżej 90 dolarów za baryłkę, gdzie przed weekendem te ceny przekraczały wręcz 92 dolary za baryłkę, więc tutaj też widać właśnie pewne odreagowanie.
Ekonomistka mówi, że jeżeli ceny ropy nie będą rosły, będzie miało to pozytywny wpływ na inflację. Jednocześnie wskazała, że konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa negatywnie na handel międzynarodowy. W Rosji i Kazachstanie trwa ewakuacja tysięcy osób z powodu powodzi, największej w rejonie Uralu od co najmniej 80 lat. Najtrudniejsza sytuacja jest w rosyjskim obwodzie orenburskim. Tam fala powodziowa rozciągnęła się na długości około 200 km. Hydrolodzy zapowiadają, że to dopiero pierwsza fala powodzi w tej części świata. Ulewne deszcze i topniejący śnieg będą jeszcze przez kilka dni utrzymywały poziom wody powyżej stanów alarmowych.
Wiadomości prezentował Michał Przerwa. W Nowym Jorku rozpoczyna się proces karny Donalda Trumpa. Nawet 4 lata więzienia lub wysoka grzywna grożą byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi. W Nowym Jorku rozpoczyna się proces karny byłego przywódcy Stanów Zjednoczonych, który jest oskarżony o fałszowanie dokumentów finansowych w związku ze sprawą pieniędzy za milczenie, które Trump miał rzekomo przekazać aktorce filmów dla dorosłych Stormy Daniels. Proces może trwać od 6 do 8 tygodni. Donald Trump nie przyznaje się do winy. Według śledczych w 2016 roku, czyli w czasie, gdy po raz pierwszy walczył o prezydenturę, Trump miał polecić swemu byłemu księgowemu zapłatę 130 tysięcy dolarów Stormy Daniels w zamian za milczenie na temat jej relacji z przyszłym potencjalnie prezydentem. Problemem nie jest jednak sam fakt zapłaty pieniędzy za milczenie, ale to, że Donald Trump miał ukryć te przelewy w swoich dokumentach finansowych, zapisując je jako wydatki prawne. W czasie procesu mają zeznawać m.in. Stormy Daniels, były księgowy Michael Cohen i były doradca Trumpa.
Kiedyś świat wielki hałasem nie nuży, a w barze ulica ten sam nudny tłum. Mój Packard mnie niesie do celu podróży, u boku przyjaciół mam dwóch. Czeka tam na nas bungalow mój mały, ukryty dyskretnie wśród skalistych gór. Tam księżyc wschodzi jak nad Alabamą, wystarczy przekręcić klucz. Chiri chiri dim di, chiri chiri dim di. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Chiri chiri dim di, chiri chiri dim di. Czas relaksu, relaksu to czas. Zmęczonych po długiej podróży powita nas kanion leżący u stóp. Wtedy pomyślę, że świat, choć tak duży, najbardziej smakuje mi tu. Wniosę bagaże i zaraz po chwili w fotelu ujanym upadnę bez sił. Pochylę nad szklanką martini, a oni zanudzą. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, relaksu to czas.
gdy w ciszy letniego poranka ptaki mnie budzą piosenką bez słów, gdy w oknie tańczy na wietrze firanka, me serce liczy na cud. Oddałbym chyba pieniądze i sławę, zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy oni śpiewają.
Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czwili, czwili, radany, czwili, radany. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czwili, czwili, radany, czwili, czwili, radany. Czas relaksu, relaksu to czas.
Z relaksu w wykonaniu trzech panów, a mianowicie Andrzeja Rybińskiego, Zbigniewa Wodeckiego i Ryszarda Rynkowskiego. A teraz dalsza część informacji. Wall Street Journal. Kraje arabskie pokazały, że bardziej nie znoszą Iranu niż premiera Izraela. Jordania, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli kraje Bliskiego Wschodu, które stanęły po stronie Izraela i pomogły mu odeprzeć atak Iranu, udowodniły, że bardziej nie znoszą władz w Teheranie niż izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, ocenia amerykański dziennik Wall Street Journal. Mimo powszechnego oburzenia z powodu śmierci dziesiątków tysięcy Palestyńczyków podczas izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy, w nocy z soboty na niedzielę Izrael mógł liczyć na wsparcie trzech państw arabskich. Rządy w Amanie, Riyadzie i Abu Zabi odegrały obok władz Stanów Zjednoczonych kluczową rolę w odparciu irańskiego ataku, ponieważ dostarczyły Izraelowi i zachodnim partnerom dane wywiadowcze oraz udostępniły im swoją przestrzeń powietrzną. Jordania zaangażowała się nawet bezpośrednie zestrzelenie środków rażenia zastosowanych przez Iran, zauważa WSJ. Nasi regionalni partnerzy podjęli działania mimo 6 miesięcy bardzo znaczących napięć między tymi państwami a Izraelem, a także między nimi a Stanami Zjednoczonymi, gdy błagali Stany Zjednoczone, aby zrobiły coś, by powstrzymać Izraelczyków w Strefie Gazy, przypomina w rozmowie z dziennikiem Stephen Cook, analityk do spraw Bliskiego Wschodu w amerykańskim think tanku Council of Foreign Relations. Wall Street Journal prognozuje, że taka postawa niektórych państw arabskich prawdopodobnie wpłynie na ich przyszłe relacje z Izraelem, ponieważ strona izraelska będzie musiała uwzględnić solidarną postawę Jordanii, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów w obliczu poważnego zagrożenia ze strony Iranu. W nocy z soboty na niedzielę Iran dokonał odwetowego uderzenia na Izrael w odpowiedzi na atak na irańską placówkę konsularną w Damaszku, w wyniku którego zginęło kilku wyższych rangą irańskich oficerów. Iran wystrzelił ponad 300 dronów i rakiet głównie ze swego terytorium, jednak wyrządziły one niewielkie szkody, bowiem ogromna większość z nich została strącona dzięki siłom Izraela, Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Jordanii. Przebieg irańskiego ostrzału pod wieloma względami powielał niektóre z najlepszych rosyjskich ataków na Ukrainę. Najpierw zastosowano wiele wolno poruszających się dronów kamikadze Shahid, które miały nadwyrężyć siły obrony powietrznej i zidentyfikować jej stanowiska. Następnie rakiety manewrujące, a na końcu uderzono szybkimi i trudniejszymi do przechwycenia rakietami balistycznymi, podkreślił Wall Street Journal. Podwójny atak na Europę. Von der Leyen, stoją za nim przyjaciele Putina. Nie oszukujmy się, przyjaciele Putina chcą zniszczyć Unię Europejską od wewnątrz. stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie dla niemieckiego portalu R&D. Von der Leyen uważa, że równolegle do wojny napastniczej Władimira Putina przeciwko Ukrainie nasilają się antyeuropejskie działania jego skrajnie lewicowych i skrajnie prawicowych przyjaciół politycznych w całej Unii Europejskiej, takich jak AfD w Niemczech. Europa doświadcza teraz podwójnego ataku z zewnątrz i od wewnątrz, a zagrożenie jest realne, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej. Nież oszukujmy się, przyjaciele Putina chcą zniszczyć Unię Europejską od wewnątrz poprzez proces dezintegracji, powiedziała von der Leyen. Siły demokratyczne muszą teraz stanąć razem. Apeluję do wszystkich Europejczyków, niezależnie od tego, do której partii demokratycznej należą, aby poszli na wybory europejskie i wzmocnili polityczne centrum, dodała. Zdaniem von der Leyen, Putin chce wpłynąć na wszystkie wyborcze decyzje na Zachodzie w tym roku, a więc wybory europejskie w czerwcu, wybory landowe we wschodnich Niemczech późnym latem i wybory w Stanach Zjednoczonych w listopadzie. Wokół tych dat musimy się spodziewać prób manipulacji, zalewu fałszywych doniesień, a także zakłóceń i prowokacji, które, jeśli się przyjrzeć bliżej, mają swoje korzenie w Rosji, podkreśla przewodnicząca Unii Europejskiej. W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie von der Leyen zaapelowała do amerykańskiej Izby Reprezentantów, aby, cytuję, w końcu zezwolili na przyjęcie pakietu pomocowego dla Ukrainy, który utknął w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Ukraina zasługuje na wsparcie ze wszystkich wolnych krajów świata, dodała. Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania dziś nieco dłuższego rozdziału powieści Północ i południe. Jeżeli rozdziały są około 20 minut czy 20 paru minut, trudno jest je podzielić na odcinki, a więc dziś prezentujemy 22-minutowy rozdział.
Rozdział 44. Tak jak powiedział Bent, 3/4 składu kompanii K pochodziło z Ohio. Resztę stanowili niedawni imigranci. Niemcy, Węgrzy, Irlandczycy. Mieszanka typowa dla niemal każdej jednostki armii. Żołnierze traktowali Odela inaczej niż Charlesa i kapitana. Posłuszeństwo okazywano wszystkim trzem oficerom, ale porucznik cieszył się również szacunkiem, a nawet sympatią podwładnych. Charles postanowił pozyskać ich respekt. Co do sympatii, potrzebny był czas. Mijał właśnie 4. tydzień jego pobytu w obozie, kiedy zorientował się, że na porannym apelu brakuje jednego żołnierza. Imigranta Hallorana. Niebawem znalazł go w stajni pijanego jak bela. Kiedy rozkazał mu udać się do łóżka i wyspać, szeregowiec Halloran obrzucił go wyzwiskami i dobył noża. Charles uchylił się przed niezdarnym ciosem, rozbroił Hallorana i wrzucił do koryta z wodą przed stajnią. Szeregowiec zdumiewająco szybko się stamtąd wygrzebał i ponownie rzucił do ataku. Charles uderzył go 4 razy, zapewne o 2 więcej niż było to potrzebne, nie zdołał jednak ugasić dzikiego błysku w oczach żołnierza. Wtedy pochwycił go za kołnierz i osobiście zawlógł do wartowni. Godzinę później odszukał starszego sierżanta oddziału Zacharia Breedlove'a, weterana z zadartym nosem służącego w kawalerii od 18 lat.
— Co z Halloranem?
— zapytał go.
— Doktor Genslen twierdzi, że ma złamane żebro, panie poruczniku.
Krótka przerwa przed ostatnimi słowami była charakterystyczna dla zuchwałej postawy Breedlove'a. Był starszy i o wiele bardziej doświadczony niż większość oficerów i nie pozwalał im o tym zapomnieć. Charles potarł dłonią podbródek.
Chyba nie powinienem był uderzać go tak mocno, ale Halloran stracił panowanie nad sobą. No cóż, panie poruczniku, z całym należnym szacunkiem ma pan tu do czynienia z żołnierzami, a nie z czarnymi niewolnikami.
Dziękuję za wyjaśnienie. Odparł lodowatym tonem Charles. Dopiero potem, kiedy ochłonął, pojął znaczenie tego incydentu. Starszy sierżant Breedlove, podobnie jak niewątpliwie większość żołnierzy, nie ufał Charlesowi, gdyż ten był południowcem. Może nawet nigdy nie zdobędzie zaufania podwładnych. Ta myśl budziła w nim zniechęcenie. Nie zamierzał jednak dawać za wygraną. Każdego ranka za 5:06 trębacz ogłaszał pobudkę. Charles traktował ją jak urozmaicenie i wstawał bez żalu. Teksaska jesień była piękna i chłodna, a niebo o świcie pogodne i czyste. Nie mógł sobie przypomnieć, by kiedykolwiek przedtem widział coś podobnego.
Wydawało mu się też, że nigdy jeszcze nie jadł czegoś tak pysznego jak standardowe śniadanie przyrządzane tu codziennie przez kucharza. Gorące suchary, bewsztyk, kompot z jabłek i gruszek oraz nieodzowna w wojsku kawa. Musztra konna oraz ćwiczenia z bronią sieczną i palną zajmowały większość czasu. Dochodziło do tego czyszczenie koni. Aby uczynić z drugiego pułku jednostkę elitarną, Davis zarządził, by każda kompania miała wierzchowce jednej maści. Dla kompanii K były przewidziane deresze. Dla kompanii Van Dorna, złożonej z żołnierzy z Alabamy, siwki. Stąd też wzięła się nazwa Lotne Siwki. Żołnierze z kompanii K dostrzegli natychmiast niezwykłe umiejętności jeździeckie Charlesa, który doczekał się nawet paru lakonicznych słów uznania od Odela. Porucznik wypowiedział je przed całą kompanią. Niewielki, ale istotny krok naprzód, pomyślał Charles. Niekiedy któryś z osadników mieszkający na pustkowiu ogłaszał alarm i natychmiast wyruszał mu z odsieczą oddział kawalerzystów, ale rzadko udawało się znaleźć indiańskich maruderów. Jednakże konie osadników nie przestawały znikać, a służący w armii zwiadowcy z plemienia Delaware stale znajdowali znaki świadczące o obecności łupieszczych Yamparika, północnych Komanczów, którzy ustawicznie umykali z indiańskiego terytorium. Głównym wrogiem pozostawała jednak nuda. Charles założył ogródek, który zamierzał obsadzić w przyszłym roku. Kupił też parę chudych kur i zbudował im mały kurnik. A wreszcie, choć niechętnie, usiadł do listu. Czuł bowiem, że powinien po tak długim czasie napisać do Oriego. Zaczął od prób scharakteryzowania krajobrazu w Teksasie. Wiedział jednak, że jego zdolności literackie pozostawiają wiele do życzenia, a już pierwsze zdania przyprawiły go o ból głowy. Pośpiesznie więc zakończył list. Przyrzekł, że następnym razem opisze dokładniej Camp Cooper i swego dziwnego dowódcę. Ponieważ nie mógł żyć jak mnich, sypiał od czasu do czasu z Indiankami. Uważał, że są pełne temperamentu i miłe. Udało mu się nawet uniknąć syfilisu. Brał również udział w głównym zajęciu oficerów – dyskusjach. Ulubioną kwestią, o której rozprawiano godzinami, było płaskie siodło Grimsleya, wprowadzone 10 lat wcześniej. Albert Sidney Johnston wyrażał się o tym siodle z uznaniem, ale większość oficerów podzielała pogląd Van Dorna, który upierał się, że jego kształt jest przyczyną zbyt częstych ostatnio przypadków otarcia grzbietów wierzchowców. Spierano się również na temat broni. Rewolwery powtarzalne Colt i karabiny jednostrzałowe Sharps uznawane były za najlepsze. Ale nie miało to większego znaczenia, bo rząd najwyraźniej hołdował teorii, że wojsko powinno używać wszelkiej broni, nawet starej, którą przechowywano w magazynach federalnych. Z tego względu w ekwipunku kompanii K przeważały gładkolufe karabiny Hoa, model z 1833 roku, mimo że europejscy i amerykańscy eksperci do spraw uzbrojenia zgodnie stwierdzali wyższość lufy gwintowanej. W oddziale były nawet muszkiety i przestarzałe kawaleryjskie pistolety jednostrzałowe. Charles uważał się za szczęśliwca, ponieważ miał 10-letniego Colta. Rozmowy dotyczyły także wyżywienia, napojów i kobiet, motywów postępowania Indian i charakteru pułkownika Lee, celu i sposobu przeprowadzenia kampanii pułkownika Johnstona przeciw Mormonom i ich tak zwanemu stanowi Desert. Ale największe emocje budziły dyskusje polityczne, na przykład na temat przyjętej w Lecompton w Kansas konstytucji popierającej niewolnictwo. Pozwalała ona ludziom głosującym w Kansas na wybór pomiędzy ograniczoną formą niewolnictwa a jego pełną postacią. Konstytucja uzyskała aprobatę Buchanana. Potępiał ją natomiast senator Douglas, podobnie jak większość Yankeesów z Camp Cooper. Charles nie mieszał się do tych sporów, co nie przysparzało mu przyjaciół. Powszechnie uważano, że jest po stronie właścicieli niewolników. Dyskusje kończyły się najczęściej uwagą wtrącaną przez kapitana Benta, która psuła definitywnie i tak już złą atmosferę i sprawiała, że inni oficerowie wlepiali posępny wzrok w swoje talerze lub kubki z kawą. Od czasu do czasu Charles czuł na sobie spojrzenie Benta, wpatrującego się w niego z większym niż rutynowe zainteresowaniem. Nie potrafił sobie tego wytłumaczyć i z tego powodu zaczął narastać w nim niepokój. W strugach chłodnego deszczu kolumna żołnierzy wracała z północnej części doliny, gdzie odbywano ćwiczenia. Był drugi dzień grudnia 1857 roku. Zgodnie z sugestią Odela, Charles rezygnował z przepisowego munduru zawsze wtedy, kiedy wyjeżdżał w teren. Dziś miał na sobie kapelusz, nasunięty głęboko na czoło, chociaż połowa ronda była i tak silnie zagięta w dół, spodnie ze skóry bizona i irchowy płaszcz. Nosił też naszyjnik z niedźwiedzich pazurów. Bend, rozpryskując błoto na prawo i lewo, podjechał bliżej. Zazwyczaj jego wzrok zdradzał dezaprobatę dla ubioru Charlesa. Tym razem jednak kapitan się uśmiechał.
Przydałoby się rozpalić ognisko, prawda, Charles?
Zwracanie się po imieniu do podwładnego było czymś niezwykłym i Charlesa ogarnął niepokój.
Tak jest, panie kapitanie, nawet bardzo. Kiedy już zadba pan o konia i zmieni ubranie, może by pan wpadł do mnie na szklankę ponczu. Chciałbym pokazać panu nowe wydanie Summary of the Art of War, Geminiego. Poglądy barona są panu, jak sądzę, znane, nieprawdaż?
Oczywiście, panie kapitanie. Słyszałem o nich wiele w West Point. Była to prawda, a niektórzy krytycy profesora Mahena twierdzili nawet, że poświęca na zajęciach zbyt wiele uwagi pomysłom tego szwajcarskiego teoretyka wojny.
A więc czekam na pana. Z pewnością dyskusja będzie wspaniała.
Mrużąc oczy przed deszczem, Charles zerknął na mokrą twarz Benta. W oczach kapitana dostrzegł coś, co nakazywało ostrożność. Charles wiedział, że powinien być uprzejmy. Nie mógł się jednak zdobyć na przyjęcie zaproszenia. To bardzo miła oferta, panie kapitanie. Obawiam się jednak, że złapałem grypę. Istotnie po kilku godzinach jazdy w zimnej słocie czuł, że ma gorączkę.
W takim razie kiedy indziej? W przyszłym tygodniu,
panie kapitanie. Wiedział, że nie powinien tego mówić. Nie chciał jednak zachęcać Benta do jakiegokolwiek gestu przyjaźni wobec niego.
Jeśli to już wszystko, chciałbym teraz pana przeprosić. Poza tym nie interesuje się za bardzo teorią wojny.
Przymilny blask w oczach Benta nagle przygasł.
Doskonale, poruczniku. Wyraził się pan dostatecznie jasno.
Dźgnął konia ostrogami i ruszył galopem na czoło kolumny. Światło błyskawicy rozdarło horyzont. Charles wzdrygnął się i w tej samej chwili znalazł się przy nim Lafayette Odell.
Czego chciał?
Charles powtórzył mu w skrócie rozmowę z kapitanem.
Odmówił mu pan?
Jasne. I to mu się wcale nie podobało. Odell wsparł się o łęk siodła, z którego zwisała para drogich zapinanych olster. Charles miał podobne przy swoim siodle, tyle że z klapkami z lampardziej skóry. W jednym olstrze trzymał kolta, w drugim zapasową podkowę. Kilka gwoździ, małą szczotkę i zgrzebło.
Dobrze pan zrobił, odmawiając mu, mruknął Odell. Myślę, że powinienem opowiedzieć panu o nim to i owo.
To znaczy co?
Że, jak to mówią, daje się ponosić namiętnościom. Silnym namiętnościom.
Czy jest to typowe dla wielu z nas?
Nie, nie w tym sensie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kapitan postępuje tak, jakby nienawidził Indian, ale to nie dotyczy Squaw. Z tego, co słyszałem, sypia z każdą kobietą, która się nawinie. Jeśli w pobliżu nie ma żadnej Squaw, zadowala się chłopcem albo nawet jednym z naszych szeregowców, zbyt głupim i wystraszonym, aby mu odmówić. W Camp Cooper jest już kilku takich. Nie wiedział pan o tym?
Nie, nie miałem pojęcia. Charles zaklął z furią.
Kapitan nie lubi, jak mu się odmawia. Podejrzewam, że czekają pana teraz ciężkie chwile.
Kiedy Odell odwrócił głowę, na jego twarzy odmalowało się zdumienie. Nie zauważyli, że Bent zjechał na skraj błotnistej drogi. Siedział tam teraz, obserwując ich, a deszcz ściekał z daszka czapki na długą do kolan pelerynę. W następnej chwili stanął w strzemionach i krzyknął.
Kłusem marsz!
Droga była zbyt grząska na taką jazdę, ale Charles zrozumiał, skąd się wziął ten rozkaz. Przeciwstawił się kapitanowi i za to mieli teraz cierpieć wszyscy żołnierze. Następnego dnia, jadąc drogą z Camp Cooper do rezerwatu Comanchów, Charles natknął się na wóz zaprzężony w woły. Jedno z jego dużych kół tkwiło do połowy w błotnistej kałuży. Stary Indianin o szlachetnych rysach twarzy, naznaczone już przez wieki trudy życia, usiłował daremnie wyciągnąć koła na twardy grunt. Charles bez namysłu zsunął się na ziemię. — Pomogę ci! Nie wiedząc, na ile Indianin zna angielski, jeśli w ogóle znał jakieś słowa, Charles gestykulował żywo, aby zilustrować to, co mówi. Ja popchnę wóz, a ty przyłóż wołą parę razy. Chwilę potem wóz szarpnął gwałtownie. Kilka melonów stoczyło się na ziemię, ale koło wydostało się z błota. Charles podchodził już do swego konia, kiedy usłyszał nadjeżdżających żołnierzy. Dostrzegł kapitana, sierżanta Breedlove'a i sześciu szeregowców.
Co u diabła pan tu robi, poruczniku?
Zapytał Bent.
Pomogłem temu człowiekowi wyciągnąć wóz z błota.
W głosie Charlesa dało się wyczuć irytację. Przecież widać było, co robił. Sierżant Breedlove spojrzał na niego z miną mającą chyba wyrażać sympatię.
Bent natomiast zawołał. Czyżby pan nie poznał tego typa? Kadumse jest wodzem Indian z tego rezerwatu. Nie mamy w zwyczaju pomagać wrogom.
Nie czekając na odpowiedź, ruszył. Reszta oddziału podążyła za nim. Charles przypomniał sobie przepowiednie Odella. Reprymenda z ust Benta i wyraz jego oczu zwiastowały ciężkie czasy. Od tej pory kapitan ganił niemal wszystko, cokolwiek zrobił Charles. Krytykował go przed całą kompanią i wyznaczał mu służby karne. Charles hamował się z coraz większym trudem, wychodząc z założenia, że szykany ustaną, jeśli będzie posłuszny rozkazom kapitana. Ale tak się nie stało, a sytuacja wręcz się pogorszyła. W styczniu, wracając z patrolu, natknął się na kapitana czekającego na niego w stajni. Bent podszedł do palmy, wsunął palec pod rzemień i pociągnął.
Ten popręg jest o wiele za ciasny.
Charles był znużony, zziębnięty i nieskory do cierpliwego wysłuchiwania uwag. Panie kapitanie, zapiąłem go jak należy. Na twarzy Benta pojawił się nikły, lecz pełen poczucia wyższości uśmiech.
Cóż to takiego?
Niesubordynacja? Nie ścierpię tu braku dyscypliny. Zanim uda się pan do swojej kwatery, rozsiodła pan konia i osiodła go na nowo. Chcę, by zrobił to pan, powiedzmy, 10 razy. Do diabła, kapitanie, jaki jest cel? Charles ugryzł się w język i nie skończył pytania. Wiedział doskonale, jakie są motywy postępowania kapitana, ale nie mógł tego teraz powiedzieć. Wybuch podwładnego uradował Benta.
W dalszym ciągu nieposłuszeństwo? A więc zrobi pan to 15 razy. Przyślę tu jednego z podoficerów na obserwację, aby powiadomił mnie, kiedy pan skończy. Może sierżanta Breedlove'a?
Bent był doskonale zorientowany co do stosunków panujących w kompanii. Breedlove nie ukrywał niechęci do podporucznika. Wkrótce w chłodnej stajni zjawił się starszy sierżant. Charles zapalił właśnie 2 latarnie. Po raz pierwszy dojrzał w oczach Breedlove'a coś na kształt współczucia.
Bardzo mi przykro, poruczniku.
Niech pan się zamknie, sierżancie. Wtedy wyjdziemy stąd prędzej, odparł Charles. Breedlove przysunął sobie niewielką beczkę, odwrócił ją do góry dnem i usiadł. Jego twarz przybrała znowu zwykły, zimny wyraz. Charles wykonywał pracę gniewnymi ruchami, oddychając coraz ciężej. 2 godziny później, kiedy skończył, jego ręce dygotały jak w febrze. Wychodząc ze stajni, zachwiał się i upadł. Sierżant Breedlove nie pośpieszył z pomocą.
Ten dyliżans Butterfielda powinien już być tu od 4 godzin, powiedział Bent, starając się przekrzyczeć wichurę.
W kominku w niewielkim pomieszczeniu płonęły wonne gałązki jadłoszynu. Odell stał tuż przy ogniu, grzejąc zziębnięte dłonie. Nawet tu w domu miał na sobie futro, jedno z tych kudłatych okryć, które skłaniały komanczów do nazywania kawalerzystów bawolimi żołnierzami. Porucznik nie mógł się teraz obyć bez tego futra. Płomienie z kominka niemal nie dawały ciepła. W pokoju panował lodowaty ziąb. Jak zimno było na zewnątrz? -25? Podczas takich burz pod koniec zimy temperatura spadała czasem jeszcze bardziej. Bent wstał. Jego małe oczy, w których połyskiwał odblask kilku lamp naftowych, spoglądały w zadumie na rozwieszoną na ścianie mapę. Uruchomiona niedawno linia dyliżansu włączyła Fort Smith z El Paso i Kalifornią. Część trasy przebiegała wzdłuż szlaku wojskowego, po czym skręcała na południowy zachód od Camp Cooper. Właśnie tam musiał zaginąć dyliżans.
Może po prostu przystanęli i czekają, aż ucichnie burza, powiedział Odell. To byłoby oczywiście logiczne, ale nie możemy dopuścić, żeby takie przypuszczenie uśpiło naszą czujność. Nie wolno nam czekać biernie, w spokoju ducha. A jeśli mieliby wypadek? Jeśli mają rannych pasażerów? Może potrzebują pomocy? Musimy wysłać do nich oddział zwiadowczy. Rozmawiałem już z komendantem i mam jego zgodę.
Panie kapitanie, tam szaleje wiatr północny. Wicher wieje z prędkością niemal 100 km/h. Wszystko pokryła już warstwa lodu gruba na ponad 2 centymetry. Powinniśmy przynajmniej poczekać do rana. Czas wymarszu jest uzależniony wyłącznie od mojej decyzji, oświadczył Bent.
Oddział wyruszy najpóźniej w ciągu godziny.
Unikając wzroku Odella, dodał.
Niech pojedzie 10, z dodatkowymi porcjami żywności i whisky. Dowództwo nad nimi obejmie porucznik Main.
Odell był zaskoczony do tego stopnia, że nie mógł zdobyć się na wysłanie do Charlesa podoficera z tą wieścią. Udał się do niego osobiście. 10 minut zajęło mu przedarcie się przez szalejącą burzę do kwatery podporucznika. Wyrwany ze snu Charles usiadł na łóżku, dygocząc z zimna. Jego twarz wyrażała bezgraniczne zdumienie. Jeszcze dziś. Wielki Boże, Laffe. On chyba oszalał.
Też tak myślę. Ale okoliczności niestety mu sprzyjają. Dyliżans ma już spore opóźnienie i nie możemy wykluczyć, że pasażerowie rzeczywiście potrzebują pomocy.
Bardziej prawdopodobne jest to, że utknęli w śnieżycy. Albo nie żyją. Jestem przekonany, że ten sukinsyn chce mnie po prostu zabić.
Tylko dlatego, że mu odmówiłeś?
Zapytał Odell z powątpiewaniem w głosie. Wiem, że to brzmi bezsensownie, ale jaka może być inna przyczyna? Charles odrzucił na bok koce i prześcieradła, pod którymi szukał odrobiny ciepła. Nie wiem, dlaczego tak bardzo zależy mu, żeby się mnie pozbyć. I nie pozwolę mu zmarnować tylu dobrych żołnierzy. Wrócę tu i przyprowadzę z powrotem cały oddział. Nie ma obawy.
Mówił z dużą pewnością siebie, której właściwie nie czuł.
Zaczął wkładać wszystkie swoje koszule i spodnie. Teksaski wiatr północny wył za ścianą jak opętany.
Oddział 11 jeźdźców opuścił Camp Cooper o 1:00 w nocy. Gnany wiatrem śnieg okrył wszystko śliską warstwą bieli. Na szczęście niezbyt głęboką. Można więc było trzymać się drogi. Mimo to posuwali się wolno. Przez 4 godziny pokonali niewiele ponad 1,5 kilometra.
Sierżant Breedlove przez cały czas obrzucał Benta najrozmaitszymi wyzwiskami, a kiedy wyczerpał już wszystkie, które znał, zaczął wymyślać nowe. Charles owinął twarz aż po uszy długim wełnianym szalem, ale nie dało to wiele. Czuł się tak, jakby był z drewna. Z olbrzymim trudem poruszał ustami, aby wydawać rozkazy. Żołnierze kleli i nie przestawali narzekać. Posuwali się jednak naprzód. Jechali za nim gęsiego, świadomi, że to on bierze na siebie impet wichury i ryzyko wkroczenia przed innymi na niebezpieczny grunt. O świcie wiatr raptem zmienił kierunek na południowo-zachodni, potem złagodniał. Warstwa chmur zaczęła rwać się na strzępy. Pomiędzy nimi przebłyskiwało wschodzące słońce. Jechali po gładzi przypominającej szkło. Pół godziny później Breedlove zachrypiał.
Proszę spojrzeć, panie poruczniku. Tam na drodze.
Wątły słup dymu wzbijał się ku jaśniejącemu niebu.
To chyba dyliżans,
odparł Charles równie ochrypłym głosem.
Może rozebrali go na części i palą, aby się rozgrzać. Tak na oko mamy do nich jeszcze 1,5 kilometra.
Okazało się, że prawie 2,5 kilometra. Dotarcie do źródła dymu zajęło im ponad 3 godziny. Dyliżans leżał na boku. Brakowało już 2 kół i drzwi. Resztki jeszcze płonęły. W chwili, kiedy oddział zbliżył się na tyle, aby to dostrzec, Deresz Breedlove'a poślizgnął się i okulał na lewą przednią nogę. Pozostali żołnierze przyglądali się ocalałym z wypadku. Woźnicy, strażnikowi i 3 pasażerom leżącym bez ruchu. Charles słyszał, jak woźnica opowiada coś o pojeździe, który przewrócił się na lodzie. W pobliżu dostrzegli zamarznięte truchła 3 koni. 3 inne pognały w burzę na spotkanie śmierci. Breedlove zakończył oględziny swego Deresza. Charles, ociągając się, podał mu rewolwer.
Niech go pan zastrzeli. Jeśli pan nie może, ja to zrobię.
Sierżant nie mógł znieść widoku leżącego na ziemi konia.
A jak wrócę do obozu?
Tak jak pasażerowie dyliżansu. Na grzbiecie innego konia za plecami jeźdźca.
Może pan jechać ze mną?
Panie poruczniku, wiem, że jest pan przywiązany do palmy, tak jak ja do mojego Randiego. Nawet najlepszy koń nie wytrzyma podwójnego ciężaru w taką pogodę, zwłaszcza, że czeka nas daleka droga. Wykończy się, zanim dotrzemy do obozu. Jeśli mnie pan weźmie na palmę, straci pan konia. Pojadę z którymś z żołnierzy.
Do diabła, skończmy tę dyskusję. Człowiek jest więcej wart od konia. Jedzie pan ze mną.
Sprzeczali się jak dzieci. 2 żołnierzy podprowadziło na wpół zamarzniętego strażnika dyliżansu do jednego z koni. Breedlove zerknął na rewolwer, potem przeniósł wzrok na swego konia i pokręcił głową.
Nie potrafię. Jeśli zrobi pan to za mnie, będę do śmierci pańskim dłużnikiem.
Niech pan się odwróci, rzucił Charles. Breedlove posłuchał go, mrużąc oczy przed roziskrzonym w porannym słońcu śniegiem. Charles uniósł rewolwer. Modlił się, aby mechanizm nie zawiódł na mrozie. Przedłużanie tej sceny byłoby dla sierżanta męczarnią. Powoli pociągnął za spust. Rozległ się huk, zwielokrotniony przez echo, a potem pełne boleści, przeraźliwe rżenie konia. Sierżant Breedlove zakrył twarz dłońmi i zapłakał. 800 metrów przed obozem koń Charlesa padł na przednie nogi, niezdolny iść dalej. Charles, czując jak żal ściska mu serce, wystrzelił do niego 2-krotnie. Resztę drogi odbyli z Breedlove'em pieszo. Ich nogi zaczęły wkrótce krwawić. Kiedy wreszcie dobrnęli do Camp Cooper, Charles dowiedział się od lekarza, że odmroził sobie 3 palce. O mały włos ich nie utracił. Spał 18 godzin. Niemal natychmiast po przebudzeniu usłyszał pukanie do drzwi. To Breedlove złożył mu wizytę, prosząc z zakłopotaniem o przebaczenie.
Teraz wiem, panie poruczniku, że oceniałem pana niewłaściwie. Bardzo tego żałuję, na 101%. Wtedy, kiedy było to potrzebne, wykazał pan mnóstwo ikry. Nie widziałem czegoś podobnego do tej pory u żadnego południowca w tym regimencie.
Nawet u pułkownika Lee? Albo Van Dorna?
Nie. No cóż, zapewniam pana, że południowcy są tak samo odważni jak inni ludzie.
Na przykład Jan Kesi,
dodał z lekkim uśmiechem.
Może po prostu nie przyglądał się pan im jak należy, sierżancie.
Tak, to możliwe,
mruknął czerwony na twarzy Breedlove.
Zapewne tak było.
Tego wieczoru Charles napisał do Oriego list, z którym zwlekał już od dłuższego czasu. Ostre odgłosy wydawane przez pióro sunące gwałtownie po papierze świadczyło o jego wzburzeniu. Po wstępie i słowach powitania przeszedł do sedna sprawy.
Mam szczęście, że jeszcze żyję i mogę wysłać do ciebie ten list. A dlaczego, zaraz ci pokrótce wyjaśnię. Wiem, że będziesz zaskoczony. Jestem też jednak przekonany, że wcale nie przesadzę, jeśli powiem, że mój dowódca kompanii chce wyrządzić mi krzywdę z powodu pewnych oznak mojej niesubordynacji, które istnieją raczej w jego wyobraźni. Los zetknął mnie z cholernym szaleńcem, a ponieważ jest w twoim wieku i również ukończył West Point, chciałbym zapytać, czy przypadkiem go nie znasz. Charles przerwał i zanurzył pióro w atramencie.
Migotliwy płomyk lampy kładł niespokojne cienie na jego twarzy. W oczach widać było zakłopotanie i gniew, kiedy dopisywał kolejne słowa. Nazywa się Elkanah Bent.
Człowieczy los nie jest walką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem. Człowieczy los niesie trudy, żal i łzy. Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły. Uśmiechaj się do każdej chwili, uśmiechaj. Na dzień szczęśliwy nie czekaj, do kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiech odsłoni przed tobą siedem codziennych cudów świata. Tęczowym mostem zapłonie na dnie, co lata marzeniom skrzydeł doda. Wspomnieniom urody pomoże strudzonemu pokonać przeszkody. Uśmiechaj, na dzień szczęśliwy nie czekaj, do kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiechaj się, uśmiechaj się.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze. A teraz życzę Państwu przyjemnego popołudnia. Do usłyszenia.